Przejdziemy teraz do wykładu drugiego. Piekło, mit czy rzeczywistość? To jest bardzo poważny temat i takiego zagadnienia w zasadzie nie podejmujemy chętnie, prawda? Sam Bóg, nie wiem czy wiemy, wolałby nie zajmować się piekłem w odniesieniu do ludzi. Skąd o tym wiemy? Ponieważ nie pragnie niczyjej zguby. Drugi list Piotra, trzeci rozdział, werset 9 powiada: Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania, inaczej skruchy, pokuty, nawrócenia. Więc Pan Bóg nie chce niczyjej zguby. Stworzył ogień wieczny nie dla ludzi, ale dla diabła i demonów, o czym mówi Ewangelia według Mateusza, 25 rozdział, werset 41. Wtedy powie i tym po lewicy: idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom. Czyli piekło nie zostało stworzone dla człowieka, ale głównie dla diabła i jego demonów po ich buncie. Jednak wiele osób i wiele religii nie potrafi się pogodzić z nauką o piekle i ją kwestionują, uznając ją za mit i herezję, czy nawet obrazę charakteru Pana Boga. Są to wyznania Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, Kościół Chrześcijan Dnia Sobotniego, Obie tu macie religię w Łodzi, różne odłamy badaczy Pisma Świętego, oczywiście Świadkowie Jehowy, Chrystadelfianie, którzy też są w Polsce i tym podobne grupy. Co więcej, w ostatnich latach pewni teolodzy i pastorzy ewangeliczni także zwątpili w istnienie piekła. Świętej pamięci John Stott, którego osobiście miałem możliwość słuchać, zwątpił w istnienie piekła, zaczął pisać, uczyć przeciwko temu. Clark Pinnock, który kiedyś był ortodoksyjnym teologiem, niestety też podryfował. Philip Hughes, którego komentarz do Księgi Objawienia jest wydany po polsku przez Instytut Agape, także nie wierzył w piekło, anglikański teolog, podobnie John Wenham. Edward Fudge z Kościoła Chrystusowego także nie wierzył i David Servant, znany u nas z książki Pozyskujący uczniów, Sługa Boży. Także widzimy, i to są tylko niektóre przykłady ludzi, którzy zwątpili w tę naukę. I zacznijmy może od takiego podstawowego zarzutu. Niektórzy twierdzą, że nie ma duszy, która mogłaby cierpieć, więc nie ma piekła. I powołują się na ten werset, który pojawił się w pierwszym z wykładów z Księgi Kaznodziei, 9 rozdział, wersety 5, 6 i 10. Powołują się właśnie na ten fragment, że nie ma żadnej duszy. Wiedzą bowiem żywi, że muszą umrzeć, lecz umarli nic nie wiedzą i już nie ma dla nich żadnej zapłaty, gdyż ich imię idzie w zapomnienie. Zarówno ich miłość, jak i ich nienawiść, a także ich gorliwość dawno minęły i nigdy już nie mają udziału w niczym z tego, co się dzieje pod słońcem. I werset 10. Na co natknie się twoja ręka, abyś to zrobił, to zrób według swojej możności, bo w krainie umarłych, do której idziesz, nie ma ani działania, ani zamysłów, ani poznania, ani mądrości. Jak mówiliśmy poprzednio, ten fragment głównie dotyczy braku udziału zmarłych w świecie żywych, w ziemskim życiu, bo nawet w tej Księdze Kaznodziei, gdyby tak wziąć literalnie, to są teksty, które mówią o czymś innym. 12 rozdział, werset 5 mówi w ostatniej części: człowiek zbliża się do swojego wiecznego domu. Jest mowa o wiecznym domu, czyli jest jakaś wieczność. 12 rozdział, werset 7. Wróci się proch do ziemi tak, jak nim był, duch zaś wróci do Boga, który go dał. Ale oczywiście, jak mówiliśmy poprzednio, tak mówimy teraz, że brak jest pełnego światła w Księdze Kaznodziei. Dlaczego akurat do niej się odwoływać, a nie do Pana Jezusa, do apostołów, którzy mieli większe światło w tej sprawie, jak już czytaliśmy z drugiego listu do Tymoteusza, 1 rozdział, werset 10, że Chrystus zniszczył śmierć, a życie i nieśmiertelność wydobył na jaw przez Ewangelię. Więc nie jest to dobry argument sięganie do księgi zawierającej takie rozważania na temat sensu życia i jej rozstrzygnięcia postawić ponad słowem Pana Jezusa, ponad słowem apostołów, którzy już mówili w świetle dzieła i Bożego dotyczącego odkupienia ludzkości. Jakie są fakty dotyczące piekła? Po pierwsze, słowo odnoszące się ściśle do piekła i tylko do niego to Gehenna. 12 razy występuje w Nowym Testamencie. Oznaczało dolinę synów Hinnoma, gdzie za czasów odstępczych królów Izraelici spalali tam swoich synów w ofierze bóstwom pogańskim, a później uczyniono tam śmietnik, w którym ciągle śmieci i różne odpadki płonęły. Było to podtrzymywane siarką i ogniem. Gehenna dotyczy potępienia duszy i ciała całego człowieka. Nie dotyczy stanu przejściowego między śmiercią a zmartwychwstaniem. Zajrzyjmy do Ewangelii według Mateusza, 5 rozdział od 27 do 30 wersetu. Słyszeliście, iż powiedziano, nie będziesz cudzołożył, a ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. Jeśli tedy prawe oko twoje gorsze cię, wyłup je i odrzuć od siebie. Albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby całe ciało twoje miało pójść do piekła. W tekście oryginalnym Gehenny. A jeśli prawa ręka twoja cię gorszy, odetnij ją i odrzuć od siebie, albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby miało całe ciało twoje znaleźć się w piekle. Znowu mowa o Gehennie. Oczywiście ten drastyczny tu obraz, którym posługuje się Pan Jezus, nie należy dosłownie rozumieć czy stosować, bo naprawdę bardzo dużo chrześcijan by musiało okaleczonych chodzić, prawda? Można to powiązać z listem do Kolosan, 3 rozdział, werset 5, który właśnie mówi o takim twardym traktowaniu naszych skłonności cielesnych, niektórych niedobrych. Omartwiajcie więc wasze członki, które są na ziemi, nierząd, nieczystość, namiętność, złe żądze i chciwość, która jest bałwochwalstwem. Chodzi o to, że trzeba czasami zastosować radykalne cięcie, zadać jakby śmierć temu wszystkiemu w naszym życiu, co mogłoby zaważyć na naszym zbawieniu, mogłoby odciągnąć nas od Bożej łaski, od świętości, więc czasami trzeba coś wyciąć z naszego życia. Może ograniczyć korzystanie z internetu, nie korzystać z niego bez potrzeby, żeby nie oglądać czegoś nieprzyzwoitego. Może z jakiejś relacji zrezygnować, która nas może prowadzić do upadku i tak dalej. Można by wiele rzeczy wymieniać. W każdym razie sens jest taki, zauważmy, że jest mowa o całym ciele, które znajdzie się w Gehennie, czyli w piekle, a więc jest mowa o potępieniu i duszy, i ciała, całego człowieka. Ewangelia Mateusza, 10 rozdział, werset 28. I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało zniszczyć w piekle, czyli w Gehennie. Dokładniej zatracić powinno być, bo tu nie chodzi o unicestwienie, ale o zatracenie. Pochodna tego słowa występuje w podobieństwie o zaginionej drachmie i zaginionej owcy. Przecież one nie zginęły, tylko zagubiły się. I tak samo człowiek będzie zgubiony w Gehennie, nie znaczy, że będzie unicestwiony, że przestanie istnieć. Więc widzimy, że to dotyczy i duszy, i ciała. Potępienie w Gehennie. Jest jeszcze inne słowo używane w Nowym Testamencie niekiedy w odniesieniu do piekła. Jest to słowo greckie Hades. I w Ewangelii Mateusza, zaraz kartka dalej, 11 rozdział, werset 23, jest użyte wyjątkowo w sensie piekła, gdzie normalnym jego użyciem nie jest to. A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba wywyższone będziesz, aż do piekła zostanie strącone, bo gdyby się w Sodomie dokonały te cuda, które się stały u ciebie, stałaby jeszcze po dzień dzisiejszy. I tu najwyraźniej chodzi nie o zwykłą krainę umarłych, ale o piekło akurat. Najczęściej jednak Hades oznacza krainę umarłych w stanie przejściowym między śmiercią a zmartwychwstaniem. W podobieństwie o bogaczy i Łazarzu, Hades oznacza miejsce cierpienia samej tylko duszy bezpośrednio po śmierci. Łukasza 16,23. Łukasza 16, rozdział, werset 23. A gdy w krainie umarłych, w Grece, Hadesie, cierpiał męki, to znaczy bogacz, i podniósł oczy swoje i tak dalej. Także bogacz już w Hadesie cierpiał męki, ale na duszy swoje. Nie miał ciała w tym czasie, w tym okresie przejściowym, przed zmartwychwstaniem. Inne pojęcia w Piśmie Świętym, takie niezbyt przyjemne, kojarzone z piekłem, to ciemności zewnętrzne oraz płacz i zgrzytanie zębów. Ewangelia według Mateusza, 8 rozdział, 11 i 12 werset. A powiadam wam, że wielu przybędzie ze wschodu i zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem i z Izaakiem i z Jakubem w Królestwie Niebios. Synowie Królestwa zaś będą wyrzuceni do ciemności na zewnątrz. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Tu jest mowa o tym, że w miejsce niepokutujących Żydów, którzy nie przyjęli Mesjasza, przybędą ze wschodu i zachodu. To znaczy poganie uwierzą w Pana Jezusa, natomiast niepokutujący Żydzi, odrzucający trwale Mesjasza, znajdą się w ciemnościach zewnętrznych, gdzie będzie płacz i zgrzytanie zębów. Płacz i zgrzytanie zębów oznacza smutek z powodu uczucia beznadziejności oraz ogromne cierpienie. Najciemniejszy mrok, zachowany na wieki najgęstsze ciemności, to inny obraz, przerażający, przyznam, piekła. Na przykład w drugim liście Piotra, drugi rozdział, werset 17. Drugi list Piotra, drugi rozdział, werset 17. Ludzie ci to źródła bez wody i obłoki pędzone przez wicher, mowa o fałszywych prorokach. Czeka ich przeznaczony najciemniejszy mrok. I list Judy odnoszący się do podobnych ludzi, werset 13, ale obracających łaskę Bożą w rozpustę, jak mówi Juda, jest tu mowa o tych ludziach, dla których zachowane są na wieki najgęstsze ciemności. Zatem jest to poważna sprawa. Jezioro Ognia, kolejny obraz, druga śmierć inaczej. Księga Objawienia, 21 rozdział, werset 8. Przeczytam według współcześnionej Biblii Gdańskiej. Jest bardziej nieco może zrozumiale tam oddane. 21:8. Ale bojaźliwi, niewierzący, obrzydliwi, mordercy, rozpustnicy, czarownicy, bałwochwalcy i wszyscy kłamcy będą mieli udział w jeziorze płonącym ogniem i siarką. To jest druga śmierć. I tu musimy sobie zdefiniować, co to jest pierwsza śmierć, a co to jest druga śmierć. Pierwsza śmierć to oddzielenie duszy od ciała. Ona jest wynikiem dziedziczenia przez nas wszystkich śmierci po prarodzicach Adamie i Ewie. Natomiast druga śmierć to oddzielenie człowieka od Boga na zawsze. Jest to miejsce świadomych, wiecznych cierpień w ciele i duszy. I ważna uwaga. Tym, który najwięcej mówił o piekle, był kto? Pan Jezus. 13% jego nauczania dotyczy sądu i piekła. Z 50 podobieństw, których użył Pan Jezus w swoim nauczaniu, ponad połowa odnosi się do wiecznego sądu. Wiedzieliśmy o tym? Tak. Nikt nie wątpi, że Pan Jezus tutaj na ziemi był najbardziej kochającą i miłosierną osobą, jaka kiedykolwiek przebywała wśród ludzi. Ale gdy mówił o życiu, śmierci, Gehennie, piekle, to doskonale wiedział, co mówi. Skąd takie twierdzenie? Ewangelista Jan w 3 rozdziale zawarł takie świadectwo o Panu Jezusie. 3 rozdział od 31 do 33 wersetu. Ewangelia Jana, 3 rozdział od 31 do 33. Kto przychodzi z góry jest ponad wszystkimi. Kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i mówi rzeczy ziemskie. Kto przychodzi z nieba jest ponad wszystkimi. Świadczy o tym, co widział i słyszał. Lecz nikt nie przyjmuje jego świadectwa. Kto przyjął jego świadectwo, ten potwierdził, że Bóg mówi prawdę. Pan Jezus z pierwszej ręki wszystko przyniósł. On wie, jaka jest duchowa rzeczywistość. Nieraz tak ludzie w takich pospolitych mowach mówią: Panie, jeszcze nikt stamtąd nie wrócił. Jeszcze nikt stamtąd nie przyszedł i nie powiedział, jak jest. A właśnie ktoś przyszedł stamtąd. Przyszedł Pan Jezus i powiedział dokładnie, jak jest. Trzeba takiej osobie zwrócić uwagę, że się myli. Przyszedł ktoś, kto doskonale wie i w Ewangeliach to wyłożył. I później przez apostołów rozszerzył. I teraz omówmy wyraźny sposób dowody na istnienie piekła, argumentację biblijną. Znamy na pewno wszyscy dobrze podobieństwo o owcach i kozłach. Ewangelii według Mateusza, 25 rozdział, od 41, właściwie od 31 do 46. I o co chodzi? Jest tu mowa po prostu o wierze działającej. Jak mówili z do Galacjan, że prawdziwa wiara to jest wiara czynna w miłości. Albo jak mówi inny przekład, wiara, która działa przez miłość. Galacjan, 5 rozdział, werset 6. I tu są dwie grupy ludzi. Jedni, którzy mieli taką wiarę i dowiedli tego miłosiernymi uczynkami, i drudzy, którzy najwyraźniej takiej wiary działającej prawdziwej nie mieli, bo nie świadczyli żadnego dobra tym, którzy byli w potrzebie, a więc chorym, w więzieniu i tak dalej. I zobaczmy, co jest powiedziane do tych po lewej stronie Pana Jezusa. Mateusza 25, rozdział, werset 41. Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny zgotowany diabłu i jego aniołom. I to jest pierwszy ważny argument. Zobaczmy, jest tu mowa, że jest to ogień wieczny i że ludzie przeklęci przez Pana Jezusa, nieuznawani przez Niego za Jego uczniów, za Jego, powiedzmy, naśladowców, pójdą w ten ogień wieczny, który pierwotnie miał być miejscem przeznaczenia nie ludzi, ale diabła i jego demonów. I jaki jest ten ogień wieczny dla diabła, demonów i niezbawionych ludzi? Ten werset trzeba sobie odsyłać, zrobić i powiązać go z Księgą Objawienia, 20 rozdział, werset 10. Właściwie odsyłacz Biblii Warszawskiej nawet już mamy. Tylko jeżeli ktoś ma inny przekład i nie ma tego odsyłacza. 20 rozdział, werset 10. A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok, i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków. W Grece nie ma dobitniejszego zwrotu jak na wieki wieków. To po prostu oznacza nieskończony czas. I co jest ciekawe, niektórzy argumentują tak, na przykład adwentyści Dnia Siódmego w swojej książce, gdzie wykładają podstawowe doktryny, są w stanie się zgodzić, ich teolodzy, że wieczność w odniesieniu do Boga dotyczy Jego nieśmiertelności, Jego wiecznej chwały, która trwa na zawsze, ale w odniesieniu do ludzi to już nie oznacza wieczności, więc wieczne piekło to po prostu oznacza wieczną zagładę. Jak odpowiedzieć na taki zarzut? Otóż Księga Objawienia, 4 rozdział, werset 9, używa tego samego zwrotu o piekle na wieki wieków, o jeziorze ognia, w odniesieniu do Boga zasiadającego na tronie. Objawienie 4:9. A gdy postacie oddadzą chwałę i cześć i złożą dziękczynienie temu, który siedzi na tronie, który żyje na wieki wieków. I nie ma takiego rozgraniczenia, jak wprowadzają teolodzy adwentystyczni czy inni, że na wieki wieków w odniesieniu do ludzi to jest krótko, a w odniesieniu do Boga to jest na zawsze. Nie, nie ma. To jest nadinterpretacja, to jest wtłaczanie do Pisma Świętego czegoś, czego tam nie ma. Po prostu na wieki wieków oznacza na zawsze. Na zawsze Bóg istnieje i na zawsze będą trwały cierpienia niezbawionych. Czy to nam się podoba? Możliwe, że nie. Czy emocjonalnie łatwo jest przyjąć taką naukę? Myślę, że nie jest łatwo. Ale skoro Jezus jest naszym Panem i On najwięcej o tym mówił, to posłuszeństwo Jemu obejmuje to, że przyjmiemy tę prawdę. Choć trzeba jedno powiedzieć. Mamy cząstkowe poznanie i nie wiemy, jak to dokładnie będzie. Jak to w szczegółach się będzie odbywało. Na czym też tak do końca będą polegały te cierpienia. Zobaczmy Ewangelię Mateusza, ponownie ten 25 rozdział, 46 tym razem werset. I tutaj jest ciekawy tekst, bo on mówi tak. I odejdą ci na kaź wieczną, czyli kozły, tak? Sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. I to jest bardzo interesująca rzecz, że i w odniesieniu do kaźni, i w odniesieniu do życia zbawionych jest użyty ten sam przymiotnik grecki, który oznacza po prostu wieczność. I sens jest taki, że skoro życie zbawionych jest wieczne, to i kaść potępionych też jest nieprzerwana, też nie ma końca. Bo gdybyśmy mieli założyć, że kaść jest tymczasowa, to może i życie wieczne dla zbawionych nie będzie takie wieczne, tylko trochę sobie pożyją i umrą, prawda? A tak nie można zrobić. Po prostu to byłby gwałt na Słowie Bożym. Zatem to samo greckie słowo określa i czas zbawienia, i czas potępienia. Przejdźmy teraz do niezmiękczonej Ewangelii, czy niezmiękczonego Słowa Bożego z Ewangelii z Objawienia Jana, 14 rozdział, od 9 do 12. To jest mowa o tych wszystkich, którzy oddadzą cześć bestii, Biblia Warszawska trochę łagodzi i nazywa antychrysta zwierzęciem, ale na ścisłość w Grece chodzi o bestie, o dzikie zwierzę. 14 rozdział od 9 do 12. A trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc donośnym głosem: jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamie na swoje czoło lub na swoją rękę, to i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec baranka. A dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia. We dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon zwierzęciu i jego posągowi, ani nikt, kto przyjmuje znamie jego imienia. Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa. Zobaczmy, werset 10 mówi o tym, że ten, kto odda cześć bestii, przyjmie jej znamie na siebie, ten będzie męczony. Werset 11 mówi, że tacy nie będą mieli wytchnienia we dnie i w nocy, czyli cierpienie będzie wieczne. I że cierpią na wieki wieków. Także to są bardzo poważne ostrzeżenia Pisma Świętego. I wiemy, jak próbują je zbagatelizować adwentyści, świadkowie, badacze. Po prostu zwracają uwagę na Księgę Izajasza, która mówi o Edomie, że miał być spalony i że to miało być spustoszenie i że tam po prostu jest zniszczenie. 34 rozdział, że tam podobny jest język. Tylko że apostoł Jan nie powołuje się na tamto proroctwo i nie mówi, że trzeba dostosować to, co on tu przedstawia w Księdze Objawienia, do tamtego zrozumienia. Tam jest inny kontekst, tam jest zupełnie coś innego, tam chodzi o zniszczenie domu, a tutaj mamy słowa zupełnie inne. I pamiętajmy o jednym, jest pewną korzyścią, że mamy Pismo Święte w jednej książce, ale jest też pułapką czasami. Bo niektórzy ludzie po prostu stosują taką metodę. Jeżeli dany werset podważa ich przekonanie, szukają jakiegoś podobnego i próbują narzucić sens zupełnie inny, innego kontekstu na ten werset. A przecież kiedy odczytywana była Księga Objawienia w kościołach, to nikt nie brał Księgi Izajasza i nie mówił: a to apostoł Jan ma co innego na myśli. Nie. Skoro jest mowa o mękach, jest mowa o braku wytchnienia we dnie i w nocy, to nie można tego przekręcać i zbywać, że gdzieś coś podobnego jest użyte w innym sensie. Nie, tak nie można robić. Poza tym mamy tutaj taki prosty argument, że kara wieczna będzie czymś gorszym niż nagła zagłada. Ewangelia według Mateusza, 18 rozdział, werset 6, powiada tak. Kto zaś zgorszy jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, lepiej będzie dla niego, aby mu zawieszono u szyi kamień młyński i utopiono go w głębi morza. Zawieszenie komuś na szyi ciężkiego kamienia młyńskiego i wrzucenie go do wody jest nagłą zagładą. A Pan Jezus mówi, że lepiej, żeby kogoś coś takiego spotkało, niż to, co tego gorszyciela naprawdę spotka. Tu szczególnie chciałbym wspomnieć o nieprzyjemnym gorszeniu maluczkich przez pedofilów. To woła naprawdę o pomstę do nieba, to co tacy ludzie robią. I rzeczywiście strasznym grzechem jest. I w ogóle gorszenie i małych w wierze, i słabszych braci, i sióstr, czy początkujących, i tak samo dzieci. To jest zbrodnia, największa zbrodnia, jaka może być. Straszna. I dlatego Pan Jezus tutaj nie szczędzi słów, że tych małych nie wolno lekceważyć. I kara gehenny jest też czymś gorszym niż nieistnienie. Mateusza 26, rozdział, werset 24. Pan Jezus wspominał o Judaszu. Syn człowieczy wprawdzie odchodzi, jak o nim napisano, ale biada temu człowiekowi, przez którego syn człowieczy będzie wydany. Lepiej by mu było, gdyby się ów człowiek nie urodził. Co to jest nieurodzenie się? Po prostu nie istnieje. I Pan Jezus mówi, że kara gehenny będzie gorsza niż brak istnienia. Czyli będzie to naprawdę coś strasznego. I teraz powiedzmy sobie, jakie są zarzuty przeciw doktrynie piekła. Pierwszy to uniwersalizm. Orygenes, teolog wczesnochrześcijański z lat 185 do 254, głosił tymczasowe przejściowe piekło i tak zwaną apokatastazę, czyli nadzieję na powrót wszystkich do Boga, nawet demonów i diabła. To zostało potępione na soborze w Konstantynopolu w 553 roku jako herezja i on został skazany na banicję. Dzisiaj wyznają ten pogląd apokatastazę m.in. biskup prawosławny Kalistos Ware, pierwotnie Timothy Ware, były Anglikanin, który został prawosławnym. Puste piekło głosi Wacław Hryniewicz, teolog rzymskokatolicki, dalej unitarianie uniwersaliści i niektórzy byli teolodzy ewangeliczni, którzy podryfowali w tym kierunku. Głoszą właśnie uniwersalizm, że ostatecznie wszyscy będą zbawieni. Na czym się opierają? Na przykład, żebyśmy byli świadomi, bo może się gdzieś z tym zetkniemy. List do Rzymian 11:32. Albowiem Bóg poddał wszystkich w niewolę nieposłuszeństwa, aby się nad wszystkimi zmiłować. Oni te słowa rozumieją absolutnie, że wszyscy co do joty. Jak odpowiedzieć na ten zarzut? Bardzo prosto. 25 i 26 werset. Zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą i w ten sposób zbawiony będzie cały Izrael. Chodzi o to, że tak jak z pogan nie wszyscy co do joty będą zbawieni, tak i z Żydów nie będą wszyscy zbawieni co do joty, a wszyscy w liście do Rzymian w kontekście 9 do 11 rozdziału, nad którymi Bóg postanowił się zmiłować, to wszyscy ci, którzy uwierzą i z Żydów i z pogan. Wszyscy w kontekście Nowego Testamentu oznaczało, że wszyscy nie bez wyjątku, ale wszyscy bez różnicy, a więc i Żydzi, i poganie. Idea piekła jest sprzeczna z miłością Bożą. Niektórzy tak mówią. Taki kolejny zarzut. Jak na to odpowiedzieć? Odpowiedzieć można tak. To prawda, że miłość jest dominującym atrybutem Bożym, ale nie jedynym. Jest jednym z wielu aspektów natury Boga. Bóg przejawia także świętość i gniew. Wszyscy doskonale znamy list do Rzymian, 1:19, że gniew Boży objawia się z nieba przeciwko wszelkiej nieprawości i bezbożności ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. A więc jest miejsce na Boży gniew. Biblia mówi, że Bóg jest i dobrotliwy, i surowy jednocześnie. List do Rzymian, 11:22-23. Zważ wtedy na dobrotliwość i surowość Bożą. Słyszymy o tym często w Kościele? Surowość dla tych, którzy upadli, a dobrotliwość Bożą względem ciebie, o ile wytrwasz w dobroci. Biblia Tysiąclecia mówi w kręgu tej dobroci, bo inaczej ty będziesz odcięty, ale i oni, jeżeli nie będą trwali w niewierze, zostaną wszczepieni, gdyż Bóg ma moc wszczepić ich ponownie. W liście Jakuba jest mowa o Bogu, że jest Bogiem, który zarówno zbawia, jak i zatraca. 4:12. Przeczytam według Współprzyjaźnionej Biblii Gdańskiej. Czyli musimy widzieć Boga w całości, bo inaczej stworzymy sobie Bożka na własny obraz i podobieństwo, a nie Pana Boga biblijnego. Musimy z tym uważać, drodzy. Jakuba 4:12. Czytamy tutaj tak. Jeden jest prawodawca, który ma moc zbawić i zatracić. A ty kim jesteś, że osądzasz drugiego? Z kolei niektórzy mówią tak. Temat nie dotyczy nas, chrześcijan, bo jesteśmy zbawieni na wieki. Bez względu, co byśmy robili. Właśnie jak mówiłem, niektórzy nawet głoszą coś takiego, że powiedzmy było coś takiego, że mężczyzna i kobieta opuścili swoich współmałżonków, bo stwierdzili, że byli sobie od początku przeznaczeni i dzięki temu mogli wyzbyć się wyrzutów sumienia, że są zbawieni na zawsze. I mogą teraz tworzyć nowy związek. Opuścili dzieci, rodziny. Więc jest to spaczone rozumienie Ewangelii. Wiadomo, że są osoby, które wierzą w wytrwanie świętych, że Bóg zachowa je w łasce, ale do takich czynów się nie posuwają. Więc musimy pamiętać, że Pismo Święte jednak zawiera wiele przestróg. Na przykład mówi o ludziach, którzy wierzą tylko do czasu i chwili próby odpadają. W Łukasza 8:13. Łukasza 8:13. Czytamy o pewnych ludziach. A tymi na opoce są ci, którzy gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, ale korzenia nie mają. Do czasu wierzą, a chwili pokusy odstępują. Pan Jezus nie mówił takich podobieństw tylko po to, żeby wytykać innym błędy, ale żebyśmy też byli wytrwali w naszej wierze, żebyśmy nie byli tymi, których próby odsieją. Nawet tak wielki mąż Boży jak apostoł Paweł Pierwszy liście do Koryntian, 9 rozdział, werset 27, mówi, że widział potrzebę dyscypliny w swoim życiu. Mówi, ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam, bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony, albo według innego przekładu zdyskwalifikowany. Czyli jednak, owszem, nie powinien być to jakiś główny temat dla nas chrześcijan, kwestia piekła, ale mimo wszystko nie możemy powiedzieć, że temat nie powinien nas absolutnie interesować. Powinien być ważny i taka świadomość bojaźni Bożej powinna być. Dalej, niektórzy mówią tak, taki czwarty zarzut. Bóg nie może karać za grzechy popełnione w krótkim życiu wieczną karą, bo to nieproporcjonalna odpłata. Podam prosty przykład. Załóżmy, ktoś wyrządził krzywdę dziecku przez parę minut. Czy też parę minut ma trwać jego kara? Nie jest to zbyt logiczne myślenie. Przestępstwo niekiedy trwa bardzo krótko, ale może być bardzo straszne. Poza tym przestępstwo jest oceniane według tego, przeciwko komu zostało popełnione. Już mówiliśmy, że przestępstwo przeciw małym dzieciom domaga się dużo surowszej kary. Podobnie obrażenie kogoś. Jeżeli zwykły obywatel zostanie obrażony, już ma prawo ubiegać się o jakieś zadośćuczynienie ze strony sprawcy, o jakąś karę dla niego, o zniesławienie czy obrazę, podeptanie jego poczucia godności. A teraz, jeżeli ktoś obrazi prezydenta, prawda? Pamiętamy, że za prezydentury jednego z poprzednich prezydentów było coś takiego, że jeden człowiek stworzył stronę internetową, gdzie po prostu sobie robił żarty z prezydenta, trochę pokpiwał z niego. I już to uznano za powód, żeby sprawę mu wytoczyć. Więc widzimy, a Bóg jaki jest? Bóg jest nieskończony i wieczny, więc czy kara przeciwko Bogu nieskończonemu i wiecznemu nie powinna być też nieskończona i wieczna? To jest tak do przemyślenia, bo my patrzymy poziomo, jako ludzie, tak po linii humanitarnej. Ale zastanówmy się, jak wielki i wspaniały jest Bóg. Czy On nie ma prawa takiej kary przysądzić? Więc jakie wnioski końcowe, drodzy? Przekonaliśmy się, że Biblia jednak uczy o wiecznej karze. Jest to gorzka pigułka, ale jeżeli chcemy być chrześcijanami wierzącymi Ewangelii, musimy przyjąć całe Słowo Boże w całej okazałości. I dlatego niech to nas wszystko pobudzi do jednego, żeby po prostu zabiegać o nasze zbawienie z bojaźnią i drżeniem. I to nie o własnych siłach, ale dzięki Bożemu posileniu. List do Filipian, 2 rozdział, 12 i 13 werset. Przeto umiłowani moi, jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz pod moją nieobecność byliście posłuszni. Z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. Albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie, i wykonanie. To jest taka doskonała równowaga pokazana biblijna. Z jednej strony musimy być odpowiedzialni jako chrześcijanie, zabiegać o dojście do celu, o ten ostateczny cel, jaki nas czeka, o to ostateczne zbawienie, dojście do chwały. I robić to z bojaźnią i drżeniem, z taką troskliwością, z taką uwagą, z taką dyscypliną, nie lekceważąco. Ale z drugiej strony to Bóg sprawia w nas ich chcenie i wykonanie, a więc od zjednoczenia z Bogiem codziennego, od bliskiej społeczności z Bogiem i z Jego Synem zależy, czy będziemy mieli siły do tego, czy będziemy dobrze funkcjonować. Także tak naprawdę o tym, jaki jest nasz stan duchowy, decyduje nasza więź z Bogiem i Jego Synem i Duchem Świętym. Niech Bóg nam w tym dopomoże, żebyśmy mieli jasny tego pogląd. Jeżeli ktoś czegoś tutaj, nie wiem, nie zrozumie albo go to gorszy, zachęcam do przemyślenia, do zastanowienia się nad tą sprawą, bo jest to trudny temat, powiem dla świadków na przykład, jest to najtrudniejszy temat do przełknięcia obok Trójcy dla świadków i byłych świadków. Niech Bogu będzie chwała. Amen.